Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a ze mną jest Adrian Trydeński, jeden z wolontariuszy pomagający w Świnoujściu przy wsparciu uchodźców z Ukrainy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z czym musicie na co dzień spotykać się, zmierzyć przy pomocy uchodźcom, którzy przyjeżdżają z terenu wojny?
Przede wszystkim pierwszą okolicznością są to historie tych wszystkich osób, które do nas przybywają. Zanim cokolwiek im damy, zanim w jakikolwiek sposób im pomożemy, te osoby najpierw opowiadają nam, co przeżyły, jak do nas dojechały.
I co to są za historie?
Są to bardzo trudne historie, zaczynając od tego, jak uciekały na Ukrainie, jak próbowały dostać się do naszego kraju. Później długie godziny stały na granicy, a później długa podróż w Polsce. Tak naprawdę część rodzin przyjechała tutaj do kogoś, część rodzin przyjechała tak naprawdę do nikogo. Znaleźli się w Świnoujściu, szukając jakiejkolwiek pomocy.
No właśnie, Świnoujście to drugi koniec Polski, więc na dobrą sprawę mieli do przejechania kawał drogi, około 1000 kilometrów, jeszcze tak. Licząc długa droga, wiele dni. W jakim oni stanie przyjeżdżają do Świnoujścia?
Po tak naprawdę kilku dniach podróży przyjeżdżają do nas w ciężkim stanie. W ciężkim stanie takim psychicznym, przede wszystkim fizycznym także, ponieważ przyjeżdżają w tym, co mają na sobie. Często mają tak naprawdę tylko jakąś torebkę, jakieś podstawowe dowody, paszporty, troszeczkę pieniędzy i to wszystko. Przyjeżdżają do nas i nie potrafią się odnaleźć. Dopiero jak trafiają na nas, na wolontariuszy, a także na mieszkańców, którzy po prostu często ich widzą na ulicy i starają się pomóc, dopiero wtedy zaczyna coś się dziać i dopiero wtedy widzą, że trafili na odpowiednich ludzi, którzy chcą im pomóc.
Jesteś jednym z 50 wolontariuszy, może nawet więcej jest tych wolontariuszy,
tak,
w Świnoujściu. Pomagacie. Jeden z hoteli świnoujskich udostępnił pomieszczenia tych darów. Ja byłem tam u was wczoraj. Widziałem, jak to wygląda. Darów jest po sufit. Akurat je segregujecie. O tym, co jest potrzebne w tych darach, myślę, że nasi słuchacze już wiedzą, bo to są przede wszystkim lekarstwa, przede wszystkim wyposażenie apteczek. To w tej chwili jest potrzebne, także artykuły dla dzieci. Ale chciałem się zapytać, jak wygląda od drugiej strony ten wolontariat? Przychodzi taki uchodźca do was. Kto go przyprowadza? On sam do was trafia?
Można powiedzieć pół na pół. Sami do nas przychodzą, oczywiście najpierw nakierowani przez mieszkańców, ale też mieszkańcy, którzy ich przyjmują, wprost do nas przychodzą i pytają się, czy znalazłaby się jakakolwiek pomoc dla nich. Często to jest tak, że mieszkańcy dają to, co mają. Dają mieszkania, dają środki czystości, chemię, ale na przykład oczywiste jest to, że nie mają ubrań, czy też nie mają, załóżmy, dla małych dzieci.
Ubrań w konkretnym rozmiarze, bo ja dzisiaj widziałem małą dziewczynkę, były szukane buciki małe z wysokim podbiciem. Więc to są takie rzeczy, o których normalni ludzie pewnie nie myślą.
Oczywiście.
A wy macie na miejscu tam mnóstwo wolontariuszy, którzy opiekują się tymi ludźmi, bo to ta rodzina została obsłużona w 15 minut, została jej skompletowana wyprawka. Zdarzają się takie specjalne potrzeby, na przykład, nie wiem, wózki, kule.
Tak, oczywiście. Chociażby trafiają się małe dzieci, które potrzebują wózka, trafiają się najmniejsze dzieciaki, które potrzebują piluszek, całej higieny, potrzebują tego wszystkiego, co jest potrzebne. W pierwszych miesiącach życia trafiają się osoby chore na cukrzycę, chore na serce, które oczywiście u nas nie znajdą pomocy takiej typowo medycznej, ale to wtedy dzwonimy po szpitalach, po odpowiednich ośrodkach, dzwonimy do Urzędu Miasta, wtedy jakoś tą całą współpracę koordynujemy i po prostu pomagamy tym osobom.
Ważna rzecz, pamiętasz jakąś taką historię, która wzruszyła cię, tak, że się rozkleiłeś?
Tak, to był pierwszy dzień, gdy zbieraliśmy te dary. Przyjechał do nas chłopak, który przyjechał wprost spod granicy, cały rozpłakany. Powiedział wprost, że jego żona z dziećmi dalej jest na granicy, ponieważ rozdzielili się na Ukrainie, pojechali na różne przejścia. On już do nas zdążył przyjechać, jak się zadzwonił ze swoją żoną, okazało się, że ona dalej na tym przejściu jest. On powiedział, że nie chce stać bezczynnie, nie miał ani mieszkania, ani niczego, ale powiedział, że będzie nam pomagał. Pomagał nam nosić dary, pomagał nam rozdzielać. Cały dzień z nami pracował, więc to było coś. Kolejna historia, gdy już te dary rozdawaliśmy. Mamy wśród wolontariuszy także osoby z Ukrainy, które pomagają nam, ponieważ przychodzą do nas uchodźcy, którzy w ogóle nie potrafią mówić po polsku.
No tak, bo ta wschodnia część Ukrainy przeważnie mówi albo po rosyjsku,
tak,
albo po ukraińsku i w języku polskim nawet nie rozumieją.
Tak. I to są sytuacje, gdy nie potrafimy się porozumieć. Oczywiście te osoby z Ukrainy pomagają nam w jakiś sposób, ale często jest tak, że pojawiają się łzy. Wtedy inni wolontariusze także wylewają swoje łzy, bo to są po prostu emocje. Przytulamy się wtedy wszyscy, staramy się jakoś doradzić, poradzić, cokolwiek. No i wtedy, gdy już te emocje opadają, bierzemy się po prostu do roboty, dajemy tym osobom ubrania, ciuchy, chemię, wszystko co potrzebują, jedzenie i do przodu wtedy idziemy.
Taki punkt jest otwarty od rana do praktycznie do późnego wieczora. Dlaczego to jest tak ważne, żeby te punkty były nie otwarte w jakichś konkretnych godzinach, tylko jak najdłużej się da?
Tak, nasz punkt jest otwarty od 9 do 20, ale tak naprawdę można powiedzieć, że jest otwarty całodobowo. Mieliśmy dwa dni temu taką sytuację, że o godzinie 23 dostaliśmy telefon, że przyjechały do nas osoby, miały przyjechać do mieszkania dwie, okazało się, że przyjechało 8. Musieliśmy na szybko zorganizować materace, zabrać z naszego centrum w hotelu. Musieliśmy zabrać środki czystości, żywność, wszystko co jest potrzebne, ponieważ mieszkanie było przygotowane na dwie osoby. Więc to są takie sytuacje, kolejna sytuacja z nocy. Przyjechali jacyś państwo, kierowca ich po prostu przywiózł. Nie mieli niczego, nawet nie mieli ciepłych kurtek. Szybko musieliśmy tą całą akcję zorganizować. Przyjechaliśmy do hotelu, zapakowaliśmy wszystkie worki. No i do przodu.
Czyli zdarzają się takie sytuacje, że są kierowcy, którzy po prostu jadą busami na tę Ukrainę, zawożą byle szybko przywieźć tak. bezpieczne miejsce i oni do was przywożą.
Tak, 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 dokładnie. Są to kierowcy ze Świnoujścia, którzy już są tacy kierowcy, którzy tak naprawdę zrobili 3 rundy. Pojechali tam z powrotem i znowu wracali. Szukają na szybko zamienników, innych kierowców, którzy im po prostu pomagają i co jest tak naprawdę wszystkim takie wielkie wow, że ci kierowcy robią to wszystko, bo chcą, za własne pieniążki i robią to tylko dlatego, żeby uratować kolejne osoby z tej granicy. Musimy pamiętać o tym, że te osoby po 30 godzin czasami stoją na tej granicy. W tej chwili dostajemy informację, że potrzebujemy chociażby koce termiczne, ponieważ te osoby przybywają do nas na granicę i te koce są im dostarczane, bo te osoby są całe zmarznięte na przykład.
No tak, no bo jak stoją w nieogrzewanym samochodzie albo na wolnym powietrzu, tam nie ma namiotów. Opieka jest dopiero za granicą tak. po stronie polskiej. Tam stoją na zimnie te osoby. Wiem, że są potrzebne folie termiczne, potrzebne są, przed chwilą powiedziałeś o kocach. Co się później dzieje z tymi darami, które trafiają do takich punktów zbiórki?
To jest tak, część darów jedzie na wschód, są to głównie rzeczy związane z lekami, bandażami, to wszystko co przyda się żołnierzom ukraińskim, także jedzenie, konserwy, wszystko co po prostu ich tam wspomaga. Kolejna część darów zostaje u nas w Świnoujściu, ponieważ jest to istotne, najważniejsze. Te osoby do nas przyjeżdżają bez niczego i te wszystkie dary, które mieszkańcy dają, czyli ciuchy, żywność, chemia, wszystko jest rozdysponowane, dzielone i po prostu dajemy tym ludziom, którzy tutaj zawitali do Świnoujścia i najprawdopodobniej zostaną dłużej.
Teraz potrzebujecie kanistrów.
Tak, potrzebujemy kanistrów. Tak naprawdę dostaliśmy takie informacje od kierowców, że te kanistry są potrzebne, są braki zapotrzebowania paliwa na wschodzie. I po prostu, jeśli dostaliśmy taką informację, jeśli jest taka potrzeba, to staramy się takie kanistry zorganizować i po prostu dostarczyć.
Jeżeli ktoś chciałby pomóc, niekoniecznie w darach, ale na przykład ma jakiś inny pomysł, w jaki sposób może z wami się skontaktować. Być może, nie wiem, to są osoby, dzisiaj do naszej stacji zadzwonili, byli strażnicy graniczni, którzy powiedzieli, że są w stanie pomóc w legalizacji pobytu takich obywateli. Czy macie jakiś numer telefonu, albo gdzie was szukać?
Na tą chwilę pomoc jest na tyle potrzebna i jest jej tak dużo, że nie jesteśmy w stanie podać naszego numeru telefonu. Jedyny kontakt z nami jest poprzez Facebooka, ale zaczęliśmy współpracę z Urzędem Miasta. Jeśli takie osoby skontaktują się z Urzędem Miasta na oficjalny numer telefonów, to ten Urząd Miasta następnie informuje te osoby, że można się z nami skontaktować i tak albo w jakiś inny sposób i tak działamy.
No to ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, każdy Urząd Miasta, każda gmina w naszym województwie, w województwie zachodniopomorskim ma takie numery telefonów. Jeżeli chcecie pomóc, wejdźcie na stronę gminy w waszej miejscowości. Tam są podane numery telefonów pomocowe. One przeważnie działają 24 godziny na dobę. Można zadzwonić, można zapytać się, jak można pomóc, gdzie można pomóc. Tam są też podane numery telefonów dla osób, które na przykład widzą obywateli Ukrainy, widzą uchodźców, bo może się tak zdarzyć, że wysiądą z pociągu, wysiądą z autobusu i nie mają gdzie się podziać. To są osoby, które często przecież nie mają naładowanego telefonu, tak prozaiczna rzecz, albo mają karty ukraińskie, które nie działają tutaj w Polsce, prawda? Więc podejdźmy, zapytajmy się, być może takie osoby potrzebują pomocy.
Dokładnie tak.
Moim waszym gościem był Adrian Trydeński, jeden z wolontariuszy w Świnoujściu, pomagający przy wsparciu uchodźców z Ukrainy. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.